El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie serdecznie, Monika Pławat, audycja podróżnicza. Dzisiaj chciałabym zaprezentować kolejną imprezę tematyczną, a temat oczywiście jaki? Podróże. Pierwszy raz byłam na trampkach, czyli spotkaniach podróżujących kobiet. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa inicjatywa, która ma wiele różnych form aktywności i każdy może znaleźć coś dla siebie. Bo są to nie tylko oczywiście spotkania podróżnicze, prelekcje, kiedy po prostu jesteśmy na sali i słuchamy o dokonaniach, o podróżach innych kobiet. Chyba, że akurat na widowni są mężczyźni, którzy jako widownia są jak najbardziej mile widziani, bo jednak prelegentkami są kobiety. Ale oprócz tych prezentacji są również warsztaty, spływ kajakowy, ale może trochę więcej o trampkach opowie ich współorganizatorka Anna Matusewicz.
W tym roku spotkaliśmy się na trampkach już po raz szósty. Jest to festiwal, jedyny w Polsce festiwal opowiadający o podróży z kobiecej perspektywy. Na festiwal składają się 3 dni zazwyczaj. W tym roku również w ten sposób konstruowałyśmy program. W piątek spotkałyśmy się w Instytucie Kultury Miejskiej, gdzie odbyła się debata na temat tego, jak się podróżuje kobietom, z jakimi trudnościami czy niebezpieczeństwami mogą się spotkać. Tę debatę poprowadziła Beata Szewczyk z Radia Gdańsk, a udział w niej wzięli Anita Demianowicz, Stasia Budzisz, Ewa Świderska i Agnieszka Siejka. Kobiety, które same podróżują od wielu lat, samodzielnie przemierzają naprawdę bardzo odległe kontynenty i w ogóle zakątki tego świata i miały wiele ciekawych historii do opowiedzenia i też do podzielenia się doświadczeniem. I myślę, że to doświadczenie, właśnie dzielenie się doświadczeniem jest głównym motywem całego naszego festiwalu, ponieważ czy to na warsztatach, a dzień warsztatowy zazwyczaj mamy taki cały wypełniony warsztatami, to było w sobotę, czy to na warsztatach, czy właśnie na prelekcjach, które takim longiem lecą w niedzielę. Dziewczyny, kobiety opowiadają nie tylko o tym, co zobaczyły, gdzie były, ale też przekazują mnóstwo takiej informacji, których mogłybyśmy się spodziewać na przykład, nie wiem, po reportażystach, po reporterach, a one przywożą te historie i dzielą się tym, opowiadają nam. Inicjatorką festiwalu jest Anita Demianowicz i ona wiele lat temu, kiedy zaczęła planować taką samodzielną, pierwszą samodzielną kilkumiesięczną podróż bodajże do Ameryki Południowej, spotkała się z wieloma opiniami, że to jest bardzo niebezpieczne, że to jest bardzo trudne, że w zasadzie takie trochę nawet niemile widziane być może, więc ona się nie poddała temu i wyruszyła w tę swoją podróż i później też przez lata kontynuowała realizację swoich planów podróżniczych, aczkolwiek to dało jej do myślenia, że kobieta, która wyrusza w podróż, szczególnie samodzielnie albo w takim swoim kobiecym gronie, i z tych opowieści, które słyszymy na festiwalu, widzimy nieraz, że dziewczyny i kobiety przywożą trochę inne historie niż podróżujący mężczyźni. A też właśnie staramy się, żeby na naszym festiwalu nie było rywalizacji takiej. Nie ma u nas konkursu na najlepszą prelekcję, nie ma konkursu na najciekawszą podróż albo na najwyższy szczyt, ponieważ zakładamy, że każda podróż, nawet taka gdzieś tutaj za Miedzą, nie wiem, na mazowiecką wieś, jest ważna i istotna, jeżeli dla tej osoby podróżującej coś wnosi, coś daje i jeżeli ona odkrywa ten świat dzięki tej podróży.
Jeśli chodzi o prezentację i ich tematykę, to oczywiście jak zwykle była ona zróżnicowana. Zblokowane prezentacje były w niedzielę. Były one podzielone na takie mniejsze części. I ja chciałabym się skupić na bloku o nazwie Historie książki warte oraz jedną z prelekcji z bloku Podróże w głąb. Jeśli chodzi o historię książki Warte, to pierwsza z prelekcji to Zakochani pod okiem sułtana o miłości w Omanie, którą wygłosiła pani Agata Romaniuk. Dotyczyła ona oczywiście miłości w Omanie, relacji między kobietami i mężczyznami. Na początku oczywiście pani Agata przybliżyła nam Oman jako kraj, który nie jest jeszcze dobrze nam znany. Oczywiście wiemy coraz więcej, jednak to nie jest, myślę, rzeczywiście takie państwo, że o, od razu mamy kilka skojarzeń, co tam może być, można o nim długo opowiadać. Ale właśnie, cechuje się tym, że jest tam dosyć mało osób, wydaje się on pusty. Widać tam znaczne różnice, jeśli chodzi o na przykład ubiór. Generalnie są dosyć tradycyjne. Kobiety noszą w mieście czarne szaty, mężczyźni białe. Natomiast na wsi kobiety ubierają się bardziej kolorowo, w bardziej tradycyjne wzory, materiały. Jeszcze takim ciekawym aspektem, jeśli chodzi o Oman, to to, że panuje tam sułtan od 1970 roku, czyli jest to 49 lat, więc to jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o to, co jeszcze w Omanie, to jeśli chodzi o życie społeczne, to bardzo tam współgra nowoczesność i tradycje. Nowoczesność, kiedy są używane najnowocześniejsze technologie, ale jednak tradycyjne przekonania, honor, przyzwoitość, to jest coś, co jest nadal naprawdę ważne. Ale może teraz przejdźmy do tego tematu tej prezentacji, o miłości w Omanie. Wiadomo, że małżeństwo jest to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, ale jak różni się ono przed i po zawarciu małżeństwa, jeśli chodzi o młode kobiety?
Diametralnie się zmienia życie kobiet przed i po małżeństwie, bo przed mieszkają w domu rodzinnym swojego ojca, matki z braćmi, a po wprowadzają się i stają się częścią rodziny męża. A to oznacza wiele zmian, między innymi to, no, że muszą zacząć układać się z jego siostrami, z jego kuzynkami, z jego matką i mają dużo nowych obowiązków związanych z prowadzeniem domu. Ale na szczęście chroni je kontrakt małżeński, w którym różne rzeczy sobie zapewniają. W związku z tym ma to wszystko plusy i minusy, ale wygląda jednak zupełnie inaczej niż u nas.
A jak szerokie prawa mają w tym kraju kobiety?
Bardzo szerokie, zwłaszcza na tle innych krajów Zatoki Perskiej. Mogą głosować, mogą dzierżyć publiczne urzędy, mogą pracować właściwie w każdym dowolnym zawodzie i osiągać sukcesy. Niedalej jak tydzień temu pierwsza omańska pisarka dostała nagrodę Bookera, a wczoraj Omanka weszła na Mount Everest, ale jest też ambasadorka Omanu w USA, kobieta, ministerka, więc pod tym względem panuje pełna wolność, chociaż kobiety w tym kraju niekoniecznie rwą się do pracy.
Wspomniała pani o kontrakcie małżeńskim. Co może on zawierać?
Bardzo różne rzeczy. Po pierwsze, może zawierać określoną sumę, jaką dostanie się po urodzeniu dziecka, syna, córki, drugiego, trzeciego dziecka i tak dalej. Można sobie zagwarantować też to, że mąż zgodzi się i na przykład opłaci studia, powiedzmy medyczne w Stanach Zjednoczonych. Właściwie to od stron zależy, co tam się znajdzie. Czasami to jest kontrakt ustny, a czasami pisemny. W Omanie ciągle słowo dane komuś coś znaczy, więc nie zawsze trzeba to spisać u notariusza. No ale znam wiele kobiet, które jednak taki dokument podpisały i w momencie jego niezrealizowania, na przykład tego, że właśnie mąż nie chciał się zgodzić na studia, zerwały małżeństwo.
Ale jednak nie zawsze jest tak pięknie w tym małżeństwie.
Pewnie tak jak wszędzie, to znaczy i przemoc wobec kobiet, i różnego rodzaju konflikty rodzinne, no wyglądają w każdym kraju na świecie tak samo i czy one, ślady tego ukryte są pod sukienką w grochy, jaką ja mam dzisiaj na sobie, czy podobają, są podobne. Więc tak samo w Omanie przemoc domowa zdarza się i ma miejsce, chociaż tam jest dużo większa kontrola społeczna, to znaczy, ponieważ żyje się tam w dużych rodzinach, to ojcowie, bracia, sąsiadki, matki, kuzynki wiedzą wcześniej często niż u nas na zamkniętym osiedlu, za zamkniętymi drzwiami. Więc takie historie też się zdarzają i o takich też z żalem, ale prawdziwe one są, napisałam w książce.
A kim są bohaterki pani książki?
To są rozmaite kobiety, które chciały się podzielić swoimi historiami, więc jest i dziewczyna, która jest z rodu królewskiego, czyli sama jest księżniczką, jest uboga wdowa, która mieszka w górskiej wsi i handluje kozami. Jest dziewczyna kształcona na zachodzie, która właśnie w tradycyjnym bardzo związku doświadczyła przemocy, a wreszcie jest para dwóch lesbijek, które są żonami jednego i tego samego męża i pod przykrywką wielożeństwa swój związek ukrywają.
Ale są to wyłącznie kobiety?
Właściwie tak. Właściwie jest to historia o manu oczami kobiet, chociaż oczywiście mężczyźni nieuchronnie się tam przejawiają jako mężowie, kochankowie, ojcowie moich bohaterek. Jest też jeden rozdział poświęcony miłości Anglika do Omanki, miłości nieszczęśliwej, bo o taki związek z cudzoziemcem w Omanie bardzo trudno.
Przed prezentacją w filmie można było często zobaczyć wytatuowane dłonie kobiet. Co oznaczają te tatuaże?
To jest czysto taki, powiedziałabym, nie tyle pielęgnacyjny, co po prostu element urody i zdobnictwa. Od dziesiątek lat, czy właściwie pewnie setek lat, Omanki tatuują sobie dłonie henną. Zazwyczaj henną brązową, teraz coraz częściej modna jest bardzo biała henna, zakazana czarna, bo ona jest jakoś tam szkodliwa dla zdrowia. I właściwie na każde większe wyjście i każde święto dziewczyny tatuują sobie i dłonie, i często stopy, a nawet okolice łono. Nowe złotą henną potrafią sobie ozdobić.
Jeżeli Was zainteresowała ta tematyka, to odsyłam Was do książki pani Agaty Romaniuk Z miłości to współczuję. Opowieści z Omanu. Jeśli chodzi o kolejną prelekcję, która jest warta książki, to dotyczy ona Kuby, którą przedstawiła Joanna Schindler i początkowo opowiadała o tym kraju, kiedy odwiedzała go jako turystka. A następnie już była tam wiele razy i zwracała uwagę na inne aspekty niż takie, kiedy na które zwraca uwagę turysta, który przyjeżdża tam na przykład na tydzień i widzi po prostu tylko to często, co chce widzieć, albo to, co po prostu ma czas zobaczyć. Ale po tych kolejnych wyprawach to Joanna zobaczyła więcej. Też przybliżyła oczywiście Kubę jako państwo i jego problemy. Jednak to jest ważne zagadnienie, jeśli chodzi o to państwo. A przede wszystkim o migracje, które się wiążą z tą wyspą. I ten temat dotyczy książki Kuba, Miami, ucieczki i powroty. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to jak najbardziej zachęcam Was do przeczytania tej książki. Jeśli chodzi o te ucieczki, to zdarzają się one na różne sposoby. Na przykład jest coś takiego jak prawo mokrej i suchej stopy. Jeżeli osoba, która ucieka z Kuby, zostanie złapana na oceanie, to w tym przypadku nie dostanie azylu, zostanie z powrotem odtransportowana na Kubę. Natomiast jeżeli ktoś już stanie na lądzie w Stanach Zjednoczonych, no to już jest wszystko okej i wtedy już azyl mu zostanie udzielony. Jeśli chodzi o książkę, to dotyczy ona rozmów z osobami, które wyemigrowały, czasem też powróciły. I byłam ciekawa, czy te rozmowy odbywały się czy w Stanach Zjednoczonych, czy na Kubie, a może jeszcze gdzieś indziej. I właśnie o tym zaraz usłyszymy.
Bohaterowie mojej książki to przede wszystkim Kubańczycy, którzy mieszkają na Kubie. Tam spędziłam najwięcej czasu. Na Kubę podróżuję od 2010 roku. Zbierając materiały do książki, rozmowy, poszukując bohaterów, no to też spędziłam tam ponad 3 miesiące, więc głównie to Kubańczycy po prostu z Kuby, z Hawany, z Pinal del Rio, ale pojechałam też do Miami i rozmawiałam z osobami, które mieszkają w Miami, w mojej Hawanie, ale nie tylko. Plus też pomagały mi osoby, Kubańczycy mieszkający tutaj w Polsce. Też opowiadały o swoich doświadczeniach, podpowiadały, jak miałam różne czy wątpliwości, no bo z nimi wiadomo, jako że mieszkam jednak w Polsce, nie na Kubie, to ten kontakt był najłatwiejszy.
A czy wśród tych osób byli również Kubańczycy, którzy wyemigrowali i wrócili?
Tak, jak najbardziej. Też opisuję w książce na przykład historię Alejandra, który no, miał bardzo trudną drogę właśnie do Miami, ale no, jego życie potoczyło się tak, że postanowił na Kubę wrócić. Teraz remontuje właśnie w Pinal del Rio dom, postanowił się tam przeprowadzić, pomimo tego, że wiele lat już mieszkał w Miami, ma tam swoją pracę, ale też są Kubańczycy, którzy na przykład no, nie mają jakichś bardzo dramatycznych historii, ale na przykład no, mają już obywatelstwo obywatelstwo amerykańskie, dostają emeryturę, która pozwala im na dużo lepsze życie na Kubie, więc decydują się na wyspę wrócić i tam dzięki pieniądzom amerykańskim po prostu też mają łatwiejsze życie. A na przykład są też takie osoby jak Yasser, jeden z bohaterów mojej książki, którego to amerykańskie życie bardzo rozczarowało, który jakby przez swoich kolegów jest uważany za największego nieudacznika, któremu się udało wydostać z Kuby, uciec, zacząć swoje życie w Miami, no ale postanowił wrócić i zostawić za plecami. Ale rzeczywiście no, są to jednostkowe historie, przypadki. Większość Kubańczyków, którzy wyjeżdżają, no to już zaczynają swoje życie gdzie indziej i już tam mieszkają na stałe.
Częściej wyjeżdżają kobiety czy mężczyźni, czy nie da się tego określić?
Raczej mężczyźni, znaczy nie znam dokładnych statystyk, ale patrząc na przykład na osoby, które zdecydowały się płynąć przez morze, czyli na tak zwanych balseros, ludzi z tratw, no to dużo częściej na morze wypływali mężczyźni. To trzeba ogromnej siły, żeby wiosłować przez parę dni, żeby tą tratwę zbudować, więc dużo częściej właśnie na taki wyjazd zdecydowali się mężczyźni. Również na drogę przez Amerykę Południową z Ekwadoru, przez Amerykę Środkową do Stanów, no to też z reguły, znaczy kobiety również wyruszały i kobiety również uciekają i emigrują, ale jako, że te drogi wiążą się z wieloma niebezpieczeństwami, częściej jednak na taki wyjazd, jeżeli chodzi o ucieczkę, nie po prostu wyjazd legalny samolotem, taki oficjalny wyjazd z Kuby, to decydują się mężczyźni.
A czy kiedy mężczyzna już wyjedzie i ma już swoje życie w Stanach, czy często się zdarza, że ściąga swoją rodzinę do siebie?
Tak, bardzo często. No to jest cel właśnie też tego wyjazdu, żeby najpierw jedna osoba wyjechała, zaczęła tam właśnie życie, zaczęła zarabiać, jakoś zorganizowała tą przestrzeń, no i żeby jej rodzina potem starała się już o wizę na zasadach właśnie łączenia rodzin. To też te przepisy się bardzo i zmieniały, i zmieniają, więc w różnych latach czasami było łatwiej, czasami było trudniej. Ale oczywiście zdarza się tak, że ktoś wyjeżdża do Stanów i zaczyna już zupełnie swoje nowe życie i traci kontakt z tymi, którzy pozostali na wyspie, więc nie wszystkie historie mają happy end, nie wszystkie rodziny są potem łączone i oczywiście te ucieczki też doprowadzają do rozpadu wielu związków, wielu rodzin.
Co cię zafascynowało najbardziej w Kubie?
No jest to z jednej strony rzeczywiście no, karaibska, piękna wyspa, ciepła, z niesamowitą energią, muzyką. Z drugiej strony no, z tak szczególną historią. Od 59 roku rządzi może nie jeden człowiek, ale właściwie no, jest ten sam system, ten sam aparat, który przetrwał i upadek Związku Radzieckiego i tylu prezydentów amerykańskich. I to jak wygląda tam życie na Kubie, no to z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej są to często dramaty i trudne historie, no ale takiego, no Kuba jest wyjątkowa, jest to jedyne takie miejsce na ziemi.
Trzecia z prezentacji, o której chciałabym powiedzieć, już należy do innego bloku, czyli podróże w głąb. Prezentacja ta dotyczy Nowej Kaledonii. Wyjazd ten nie był typowo taki wakacyjny. Wiązał się on z pracą badawczą, którą prowadziła Karolina Kania, a temat jej prezentacji to etnolożka na południowym Pacyfiku, blaski, cienie i wyzwania pracy w terenie. Więc jak już po samym tytule możemy zauważyć, to nie był wyjazd wakacyjny, tylko już praca badawcza. Jeśli chodzi o Nową Kaledonię, to jest to francuskie terytorium zamorskie, położone na Oceanie Spokojnym i najbliżej można je skojarzyć, że leży w okolicach Australii oraz Nowej Zelandii. Dlaczego Karolina wybrała tak odległą wyspę na swoje badania? O tym zaraz usłyszymy.
Myślę, że na mój wybór składa się dużo zbiegów okoliczności. Przede wszystkim to, że byłam na studiach magisterskich w Paryżu i mogłam chodzić na zajęcia dotyczące terytoriów zamorskich Francji, między innymi właśnie Nowej Kaledonii, gdzie dowiedziałam się o tym miejscu i zainteresowałam się nim. Potem okazało się, że moja szkoła przyznaje stypendia i płaci za bilet lotniczy w dowolne miejsce na świecie, a że bilety na Nową Kaledonię są drogie, no to zdecydowałam się wykorzystać taką możliwość i po prostu ubiegałam się o to stypendium. I przede wszystkim zainteresowanie i fascynacja tym miejscem. Nowa Kaledonia w ogóle składa się z kilkuset wysp, z głównej wyspy Grand Terre, wysp lojalności. Wyspa, na której ja prowadzę badania, to Île de Pin, wyspa Sosen. Życie na mojej wyspie jest podporządkowane z jednej strony pracy w turystyce, rozkładowi rejsów statków wycieczkowych, które praktycznie codziennie do tej wyspy dopływają. No może nie codziennie, co 3 dni, bo jest 100 statków w roku, no ale jednak trzeba się przygotować na najazd turystów. Są też hotele, więc wiele osób pracuje właśnie w turystyce, hotelarstwie. Z drugiej strony bardzo ważne są prace zwyczajowe, prace w polu, udział w ceremoniach zwyczajowych, wypływy na połów i to poświęca większość czasu wyspiarzy.
Z wyspą związane są również problemy relacji pomiędzy Europejczykami i ludnością miejscową. Czego one dotyczą?
Dotyczą przede wszystkim historii i tego, co wydarzyło się te 150 lat temu, kiedy Francuzi dopłynęli na wyspy, skolonizowali Nową Kaledonię i teraz, nawet jeśli to jest francuskie terytorium zamorskie, to nie wolno zapominać o tym, że mieszkają tam Kanakowie, czyli ludność autochtoniczna, którzy byli tam, zanim biali tam dopłynęli. Te relacje bardzo często związane są z dyskryminacją, rasizmem, zarówno ze strony Europejczyków wobec Kanaków, jak i w drugą stronę, ze strony Kanaków wobec Europejczyków. Jestem w stanie trochę bardziej zrozumieć niechęć Kanaków do Europejczyków niż odwrotnie, bo powiedzmy, że mają swoje podstawy do tego. No niestety te relacje, zwłaszcza w turystyce, są bardzo trudne w momencie, kiedy do pracy w hotelu przyjeżdża na przykład zagraniczny dyrektor Francuz, który nie zna kompletnie Nowej Kaledonii, no coś tam sobie przeczytał, że to jest terytorium francuskie, ale nie zna historii Kanaków, realiów tego, jak się żyje na miejscu, no to potem pojawia się dużo nieprzyjemnych sytuacji pomiędzy właśnie takim menadżerem hotelu, dyrektorem, a pracownikami, którzy są w większości rekrutowani wśród społeczności lokalnej. Tradycje Kanaków opierają się przede wszystkim na zwyczaju, czyli la coutume. W innych krajach Melanezji mówi się na to custom. La coutume, czyli zwyczaj, to zbiór wartości, którymi kierują się Kanakowie i dotyczy relacji w codziennym życiu, ale właśnie również świąt zwyczajowych, takich jak na przykład święto Ignemu, czyli takie ichniejsze dożynki, kiedy święci się i rozdziela pierwsze ignamy, które zostały wykopane z ziemi w danym roku. Bardzo ważne są dla nich również tradycyjne śluby zwyczajowe, które trwają po 2-3 tygodnie. Również pogrzeby są takim bardzo ważnym momentem, kiedy spotykają się rodziny, całe klany, członkowie plemion i kiedy wspomina się zmarłych, a także przypomina się, jakie relacje ich łączą. Ignam to jest jam, pochrzyn inaczej. Roślina bulwiasta, dla nich tak jak dla nas bardzo ważną rośliną w Polsce jest ziemniak, tak samo ignamy są podstawą pożywienia na Nowej Kaledonii, takie rośliny bulwiaste, które wykopuje się właśnie, rosną w ziemi głęboko i wykopuje się je z ziemi i są podstawą pożywienia.
A jaki jest temat Twojego doktoratu? Bo właśnie niego dotyczą Twoje badania.
Mój doktorat dotyczy rozwoju turystyki na Nowej Kaledonii, a dokładnie kulisów przemysłu turystycznego, tego właśnie, co dzieje się za kulisami, konfliktów między członkami społeczności lokalnej, czyli między Kanakami, konfliktów, które dotyczą ziemi, zarządzania ziemi, konfliktów o pieniądze i o wpływy.
Jeżeli Was zainteresowała Nowa Kaledonia oraz jej mieszkańcy, problemy, które wiążą się z tą wyspą, to odsyłam Was do bloga Karoliny Kani, który nazywa się Ethno Passion. Z łatwością znajdziecie go w internecie. Na tym chciałabym zakończyć dzisiejsze opowieści o podróżach. Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You all remind me, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.